Dzień dobry Państwu, dziś kolejny etap naszej gawędy historycznej. Stulecie buntu Legionów, początku naszej drogi do niepodległości. Witam serdecznie raz jeszcze. Drodzy Państwo, śledzimy stulecie 1917 roku. Była mowa o rewolucji lutowej, pierwszej, drugiej i najważniejszej rewolucji rosyjskiej. Trzecia, bolszewicka, była po prostu udawana. Miała wszelkie cechy z wyjątkiem rewolucji, jak ktoś o niej dowcipnie napisał. Natomiast na naszych ziemiach bardzo długo trwała posucha, aż nagle drgnęło serce Polaków. Naszkicujmy w krótkim streszczeniu, co się działo na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej. Nie ulega wątpliwości, że obóz irredentystyczny, czyli taki, który z dentystami nie ma nic wspólnego, taki, który dążył do powstania, do sprzeciwu, do wyrażenia kolejnego buntu, a przede wszystkim kontynuacji powstania styczniowego, stanął po stronie państw centralnych. Z dzisiejszego punktu widzenia państwa centralne najawią nam się tak samo złe w pierwszej wojnie, jak w drugiej. Tymczasem, patrząc chronologicznie, czyli od początku ku końcowi, a nie odwrotnie, dostrzegamy, że racje były różnie rozłożone i wtedy jeszcze ani Niemcy nie były bardziej złe niż Francja, czy szczególnie Rosja, ani z kolei tamta nie była bardziej dobra niż tamci. Mieli imperialne interesy po każdej stronie i walka się toczyła o to, kto kogo wyprze z rynku światowego i z obszarów kolonialnych. To na przykład dla Wielkiej Brytanii było kluczowe. No, dla Francji odzyskanie utraconych ziem, w których wprawdzie mówiono po niemiecku, ale mieszkańcy chcieli być Francuzami. To po prostu był zaszczyt w owym czasie. No i wreszcie Rosja, która chciała się wreszcie dobić do Konstantynopola. I tutaj drobna uwaga na marginesie. Gdyby mieli po swojej stronie Polaków, mieliby Słowian. A gdyby mieli Słowian, mieliby Konstantynopol. Awantury z Polakami, niezdolność zrozumienia, przemienienia się, przeewoluowania doprowadziło do implozji, do skostnienia systemu i ostatecznie jego rozpadu. I właśnie to dzieje się na oczach tamtejszych strategów. Jaka jest polityka samego Piłsudskiego? No jest w dość dobrych, bo w miarę uczciwych relacjach z austriackim wywiadem. Jakiekolwiek posądzanie go o to, że z powodu kontaktu z wywiadem stał się agentem, jest tak samo idiotyczne jak opis ewangeliczny kuszenia Chrystusa na górze. Jakaś sekta gdzieś tam na wschodzie oceniła, że Chrystus jest szatanem, bo się z szatanem sprzymierzył, no bo z nim rozmawiał. No od samej rozmowy jeszcze daleko. I idiotyzm takiego myślenia jest jawny, aczkolwiek długo pokutuje. Jeszcze do dziś spotykam ludzi, którzy agent niemiecki, agent sowiecki, to już wiadomo, chiński, japoński i jeszcze niemiecki. No, ten nadmiar agentury już świadczy o absolutnym braku myślenia. Wyrzućmy to. Natomiast rzeczywiście z szefem Ausstellungu, takiej specjalnej grupy wywiadowczej, się wywiadu austro-węgierskiego, Rongem, jak najbardziej był w kontaktach, gdyż to mu zapewniało niezależny i w miarę pozwalało ignorować wojskowe władze, które nie najlepiej żyły z wojskowym wywiadem. Jak wiemy, wywiad jest od kontrolowania wojskowych, więc wojskowi nie za bardzo ten wywiad lubili. I to z kolei w następnych etapach pozwalało ignorować Piłsudskiemu, a jego naśladowali wszyscy z pierwszej brygady, najpierw z pierwszej kompanii, wojskowych austriackich. Stąd CK Komendę nazywano po prostu Mendą, a Menda stała się określeniem pogardliwym w naszym języku. 14 rok to przede wszystkim wielki eksperyment na Kielecczyźnie, powiedzmy od razu nieudany. Ale w czym Piłsudski był mistrzem? To znaczy w udanych nieudanych przedsięwzięciach. Niesamowita zdolność, jak to mówią, kociego upadania na cztery łapy. Owszem, nie spełnia się jego największe marzenie, czyli Rosjanie wycofują się za Wisłę, a organizuje się tu władza polska, z którą muszą się liczyć dla własnego dobra, chcąc mieć dostawy, przejazdy i tak dalej, a przynajmniej mieć z głowy kłopoty z Polakami państwa, tak zwana centranta, w cudzysłowie. To się nie udaje. Niemcy się troszkę opóźnili. No, doszło do potężnych wzmagań na Jeziorach Mazurskich. Rosjanie zamiast cofnąć front postanowili dwa skrzydła natychmiast wypchnąć do przodu. Jedno dzięki zdradzie Riedla, takiego homoseksualisty w wywiadzie austriackim. Rosjanie dysponowali pełnym rozłożeniem wszystkich oddziałów na froncie i ich liczebności. W związku z tym Lwów został niemal z marszu zajęty, choć nie zdobyty, a Przemyśl, najpotężniejsza twierdza w tej części Europy, w ogóle na wschodzie Europy, poza Verdun, chyba Verdun z Przemyślem się równoważą, została bardzo silnie oblężona. Wojska rosyjskie wtargnęły na Karpaty i już zaczęły schodzić do Doliny Węgierskiej, Doliny Cisy i progów Dunaju. No do Dunaju to jeszcze mu było daleko, ale to całe rozlewisko taką nazwę może nosić. Natomiast na drugim froncie ruszyło potężnym uderzeniem przez Jezioro Mazurskie. I tutaj zdumiewająca rzecz, jak łatwo, może i słusznie, Prusacy odskoczyli, zamykając się w twierdzy w Kłajpedzie, Memelu, Królewcu i wreszcie w Giżycku dzisiejszym, czyli niemieckim Lecu. I tu dochodzi do dramatycznej bitwy. Rzeczywiście z punktu widzenia dynamiki jest to jedna z ciekawszych bitew I wojny światowej, którą stoczono ją w zasadzie pod Olsztynkiem, no ale z racji tego, że z Olsztynka już widać gdzieś 20 kilometrów jest Grunwald, no to postanowiono nazwać ją odwetem za Grunwald, który po niemiecku nazywa się Tannenberg, Sosnogóra. No i pod tą Sosnową Górą nazwano to całą bitwę. Z tej Sosnowej Góry, to z tego Tannenbergu było dość daleko do pola bitwy, no ale tam on się w ogóle ciągnęło na przestrzeni kilkudziesięciu, nie ponad 100 kilometrów. Ostatecznie chciano tą bitwą pierwszej wojny zmazać. No, może nie hańbę, choć i słusznie byłoby powiedzieć hańbę krzyżactwa z średniowiecza, z 1410 roku. Ale bitwa ta, choć przegrana, miała jeden bardzo istotny moment. Otóż nerwy Niemcom nie wytrzymały. Trzeba pamiętać, że cały sztab wojskowy, bo w ogóle 3/4 armii, to byli pruscy junkrzy, którzy tam mieli swoje majątki, jeszcze dalej na Kaszubach i potem na Pomorzu Zachodnim. O ile Kaszuby były katolickie i ta szlachta była zróżnicowana, część się opowiedziała jako Polacy, to jednak Pomorze Zachodnie i Prusy Wschodnie to było protestanckie junkierstwo. No i ci podnieśli gigantyczny alarm: ratujmy Heimat, czyli ojcowiznę. W ostatnim momencie wycofano dwa korpusy spod Marny i przez jedną noc przeleciały one pociągami na drugą stronę Rzeszy i wzięły udział w wielkich manewrach. Tak szczerze mówiąc, niewiele były potrzebne, natomiast bardzo były potrzebne na zachodnim froncie, gdyż bowiem we wrześniu pod potężnym uderzeniem dwóch skrzydeł niemieckich rozwarły się wreszcie wrota do Paryża, a generał Joffre woził taksówkami swoich błękitnych żołnierzy, zabrakło tych korpusów, żeby dobić się do Paryża. Paryż ocalał. Już długi Max i gruba Berta, to są działa dalekosiężne, ostrzeliwały Paryż. Kilka pocisków padło nawet w centrum, na 30 parę kilometrów, ale na tym się cała impreza skończyła. Mówiąc krótko, na strachu. Francuzi się zmobilizowali. Nie dość, że zatrzymali uderzenie, ale je bardzo szybko zrolowali do w miarę wytrzymałych rozmiarów. Nazwano to cudem nad Marną. No nie muszę mówić, że podobne zwycięstwo w okolicy wschodniej Warszawy nazwano cudem nad Wisłą, na wzór francuskiego. Zresztą Francja tutaj jakby starsza siostra wiele rzeczy nam pokazywała, a Polacy raczej są dumni z naśladowania Francuzów niż jakiegokolwiek innego narodu w Europie. Wróćmy do puenty. Niemcy w 15 roku przełamują front 3 maja, a to dlatego, że Rozwadowski był generałem polowym, czyli tak zwanym feldmarszałkiem, nie mylić z marszałkami oczywiście, który zaplanował wał ogniowy przesuwających się całego szeregu armat, które co kilkadziesiąt, kilkaset metrów rozpoczynały nawałę ogniową. W związku z tym armaty nie waliły ciągle w jedno i to samo miejsce, tylko przesuwały się w trakcie kanonady. I w ten sposób rozerwano front pod Gorlicami. No a że Rozwadowski był Polakiem, wybrał datę 3 maja, która do historii weszła jako data bitwy pod Gorlicami. Ruszyło potężne uderzenie z ofensywą na północy frontu wschodniego. Front się rozdzielił wyraźnie na część karpacką, gdzieś tam. Potem były Błota Polesia, a potem część bałtycką. I w trakcie tego właśnie naporu dnia 5 sierpnia 1915 roku Rosjanie, wysadzając o godzinie 7.05 czy też 7.07, jak Radio Wnet zaczyna swoje poranki, ogłosiło zakończenie okupacji carskiej w stolicy. Siłą rzeczy stolica jest po to, żeby reprezentować cały kraj. Cała kongresówka od tego momentu uznana została za wolna od carskiej okupacji. I tu jest ważne każde słowo. Od powstania styczniowego. Wszystko, cokolwiek robił carat, uznawano za okupację i bezprawie. Nie ma sankcji prawnej. Wszystkie rekwizycje, wyrzucanie ludzi z ich majątków, zabór ziemi, rozwiązywanie klasztorów i tak dalej. To wszystko jest już nielegalne. Dlaczego? Bo rząd narodowy zdelegalizował cara. I teraz można było do tego powrócić. Druga bardzo istotna rzecz to moment, który zjawił się w Warszawie pomiędzy wycofaniem się Rosjan. Jeszcze ostatni tam biegli. Co ciekawe, Rosjanie zawiadomili w prasie, że będą wysadzane mosty. Podali nawet godzinę. Mosty trochę później wyleciały, więc zdążyli się fotografowie, a nawet kinematograf w którymś miejscu ustawiono, tu na wysokości mostu w Cytadeli. To jest jedyny most kolejowy wtedy, po którym na szerokich torach przechodziła linia aż pod dworzec towarowy, zwany później głównym, którym przywożono artylerię z dalekiej głębi Rosji, a nawet z Syberii. I odwrotnie, tą samą koleją wywożono towary, pieniądze, a co najgorsze ludzi z Polski właśnie na Syberię. Koniec tej linii miał miejsce na placu, który symbolicznie warszawiacy, to jeszcze do II wojny światowej, nazywali Syberią. Z tejże Syberii jechało się na Syberię. I ostatnie oddziały przedefilowały po moście o świcie, jak już słońce wschodziło, po czym potężny wybuch i 3 mosty, Kierbedzia najstarszy, kolejowy średni i kolejowy północny. Nie było jeszcze średnicowego mostu między Powiślem a Pragą Południe i wreszcie świeżo zbudowany w 1913 roku most Poniatowskiego. Zerwano w ten sposób z Rosją. Około 12 weszli Niemcy i między 7 a 12 była wolna 5 godzin niepodległości. Rzeczywiście sformował się natychmiast komitet porządkowy, powołano Komitet Narodowy, czy też Komitet Rady Główną Opiekuńczą, cały szereg instytucji, które Niemcy zostawili. Specjalnie im nie zależało na tym, wyręczali się. Jakby skoro Polacy są tak samorządni, to niech się sami rządzą, aby się tylko słuchali poleceń władz okupacyjnych i całą kongresówkę, którą wtedy już nazywano wyzwoloną od caratu, ale jeszcze nie niepodległą, podzielili na 2 strefy okupacyjne, czyli tak zwane generalne gubernatorstwo. Jedno ze stolicą w Lublinie przejęli Austriacy. Tutaj Węgrów bym nie mieszał z państwa austro-węgierskiego. Tu wyłącznie z Austriakami mieliśmy do czynienia. Węgrzy to byli w Przemyślu, tam w Galicji. Natomiast druga część ze stolicą w Warszawie objął generalny gubernator niemiecki, generał Hans Hartwig von Bezeler. Stąd wszystkich współpracujących z nim nazywano bezelerowcami, tak jak później w II wojnie hitlerowcami. I rzeczywiście w społeczeństwie był podział. Powstało tak zwane stronnictwo polityki realnej, które mówi wyraźnie, Nie jesteśmy koniunkturalistami, nie preferujemy żadnej ze stron, z każdą się trzeba dogadać, bądźmy realistami. Zachowujmy się tak, jakby trzeba było ratować naszą spuściznę w każdych warunkach, choćby tu Chińczycy przyszli, jak zaryzykował to jeden z prezesów. Natomiast powszechnie nazwano ich aktywistami, czyli tacy, którzy się do danej sytuacji aktywnie zachowują, w odróżnieniu od pasywistów, którzy czekali głównie endecji na klęskę Niemiec i w związku z tym nic nie robili, żeby potem dopiero móc mieć czyste ręce i coś zrobić, zwalając wszelką winę na tychże aktywistów, którzy swoim działaniem mieliby poprzeć wysiłek Niemiec i Austro-Węgier, czyli państw centralnych. Piłsudski jak najbardziej stoi po stronie państw centralnych, ale bardzo szybko potrafił wykorzystać ukrytą rywalizację pomiędzy nimi. Pamiętajmy, Austriacy uważali się za spadkobierców rzymskiego cesarstwa. To była ta lepsza część. Tysiącletnią koronę posiadali. A Niemców traktowali jak parweniuszy, którzy się dopiero dochrapali władzy, stworzyli jakieś cesarstwo w XIX wieku, które nie za bardzo, nie wiadomo po co jest, skoro jest już cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego i tak dalej. W związku z tym z kolei Niemcy przedsiębiorczy, dynamiczni uważali, że to oni stanowią siłę, a ta Austria tu się zmurszała i tylko ją trzeba co chwila podtrzymywać. I w tym było dużo prawdy. Jedyną dobrą rzecz, którą rzeczywiście Austria miała lepszą od innych, to artylerię. Świetne zakłady czeskie, Skody i innych produkowały naprawdę porządną artylerię, którą gromiła w straszny sposób Włochów. Na Bałkanach również dała się we znaki i w zasadzie Austriacy odnoszą sukcesy. Rozgromili całą Serbię z wyjątkiem jednego miasta, Doiranu, właśnie jednego jeziora. I pole przed tym jeziorem Serbowie nazwali Dobropolem. Tam się rozegra bitwa, która będzie rozstrzygająca dla losów Serbii. Oczywiście dla Serbów zwycięska, ale to już pod koniec wojny. Zajęli całą Czarnogórę i połowę Albanii. No i właśnie na te pobrzeża Czarnogóry nasze dzieci lwowskie podefilowały, tak powiem, koło kościoła Elżbiety, no i odjechały do Czarnogóry, niestety, jak to w piosence śpiewali. Jedźmy dalej. Zatem 16 rok przyniósł przełom. Przełom nie tylko w głojnie światowej, bo mamy i Verdun, i bitwę jutlandzką na morzu i jeszcze parę innych, wielką ofensywę łódzką, Brusiłowa złamaną, w której uczestniczyły całe legiony w komplecie. Rzeczywiście jak trzy brygady zjechały się pod Kostiuchnówkę, to było tego już ponad 10 tysięcy, a z kawalerią i z częścią jeszcze rozsypaną gdzieś tam po Karpatach doliczono się w boju 12 tysięcy. W sumie oblicza się, że przez legiony przewinęło się 39 tysięcy chłopa. Nigdy oczywiście naraz. To było falami, ale od 12 roku, kiedy zrąbem legionów stają się Związek Strzelecki i Towarzystwo Strzelec poprzez drużyny strzeleckie, aż do 17 roku, kiedy legiony kończą żywot, tyle mniej więcej osób się zaangażowało, przewinęło, uwzględniając w tym parę tysięcy kobiet, które tworzyły ukrytą legię kobiecą. Powracamy na front wschodni. Otóż decydującym momentem była bitwa o Kostiuchnówkę. Oczywiście popularnie zwana bitwą pod Kostiuchnówką, co na jedno wychodzi. Stanowiła ona punkt kulminacyjny ofensywy Brusiłowa, wymierzone właśnie w to miejsce, które stanowiło złącze między armią niemiecką na lewo, czyli na północ, i armią węgierską, akurat pułki Honwedów były na południu, i austriacką. Polakami, jak na zawiasach, zatkano ów styk obu armii. Z punktu widzenia dowodzenia jest on bardzo newralgiczny, bo pokończą się decyzje jednego feldmarszałka, zaczynają drugiego i nikt nie wie, kto ma siedzieć tam po środku, nawet gdyby to było kilkadziesiąt metrów. I z punktu widzenia atakującego jest zawsze dobrze w tą szczelinę uderzyć, jak mówią, wsadzić nogę między drzwi. I właśnie tejże szczeliny pilnowali Polacy, którzy mieli trzeciego własnego dowódcę. Nie muszę mówić, że był nim komendant Piłsudski. W tej sytuacji punktem honoru Polaków było utrzymać owe pozycje, zwłaszcza tak zwany Polenberg, czyli Polską Górę, która stanowiła swoiste Monte Cassino I wojny światowej. Zdobyto ją 5 listopada 1915 roku i trzymano do 4 lipca 1916 roku. No, pod naporem kilku, a potem już kilkunastu dywizji, legiony, ponosząc ogromne straty, ponad 2000 zabitych i kilka tysięcy rannych, zaczęły się wycofywać na kolejne rzeki, ostatecznie zatrzymując ofensywę gigantyczną, jak na rozmiary i możliwości Rosji, na rzece Stochód. Pod Stochodem udało się wyhamować. Dzięki jego postawie, po pierwsze, inne oddziały nie wpadły w panikę, zwłaszcza Węgrzy, którzy bez ostrzeżenia się wycofali z południa, czy Austriacy jeszcze dalej, w ogóle wpadli w panikę i zaczęli się wycofywać. Niemcy byli pełni zachwytu. No, Polacy uratowali w zasadzie cały front, no, a przynajmniej dużą jego część. Potem rozegrała się bitwa o Łuck, nieco bardziej na południe, i od jej wyniku, tam zdążyły dotrzeć na czas oddziały niemieckie, wsparły Austriaków, którym pękały co chwila poszczególne dywizje. To było międzynarodowe towarzystwo, więc nie łączyło ich nic poza lojalnością do cesarza, a w chwili obliczu śmierci, gdy można za chwilę zginąć, ta lojalność po prostu nie miała znaczenia. Nikt aż tak cesarza nie kochał. W związku z tym dopiero karne pułki bawarskie czy wirtemberskie powstrzymywały w kluczowych momentach panikę i odwrót wojsk austro-węgierskich. W tym już momencie widać było, że monarchia się sypie, że brakuje jej zwyczajnie duchowego cementu. Niemcy, póki mogli, nadrabiali, ale wyczerpały im się możliwości mobilizacyjne. Wtedy wpadli na taki, no, dziś byśmy powiedzieli szatański pomysł, ale on w sumie wyszedł nam na dobre. Mianowicie stworzenie milionowej armii polskiej. No, skoro się tak dzielnie biją, to trzeba wykorzystać tych Polaków, obiecując im byle co, dadzą się i tak nabrać, bo nikt im więcej nie da. I tu właśnie wpadli w szaloną pułapkę. Otóż Polacy od samego początku posiadali po drugiej stronie frontu swoją reprezentację. Wprawdzie niewielką, jeszcze nie do końca zorganizowaną w postaci przedstawicielstwa czy koła polskiego w Dumie Rosyjskiej, potem na emigracji, wątłych bardzo batalionów Bajończyków, którzy zdążyli stoczyć bitwę pod Arras, wreszcie Rejlczyków, którzy w ogóle nie dotarli na front, ale byli. Coś tam się już zadziało po stronie Antanty. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że my jako naród kontynuowaliśmy powstanie styczniowe, bijąc Moskala, gdziekolwiek go można było dopaść. Bardzo ważne rozróżnienie. Poddanych cara i ludzi występujących w imieniu i interesie cara nazywano Moskala. Tych, którzy byli carowi przeciwni, tych, którzy zwalczali cara na swojej własnej ziemi, chcieli wyzwolić Rosję spod caratu, nazywano Rosjanami. To jest dość ważne, nasi przodkowie to dość szczególnie dobrze rozumieli. Teraz się to wzięło, zatarło i powstał językowy bałagan, jak spod wieży Babel. A zatem, wojując z caratem, Polacy nie mieli nic przeciwko Rosjanom. Tam, gdzie się mogli dogadać, tam się bardzo dobrze dogadywali, ustępowali sobie nawet z jednej studni, w którymś miejscu legioniści i Rosjanie korzystali. No ale gdy Rosjanie znów stali się Moskalami, to potrafili nasi tych samych ludzi roznieść na bagnetach. 5 listopada obaj generalni gubernatorzy, czy generał gubernatorzy, wydają wspólne oświadczenie w imieniu swoich cesarzy. O tyle było to przewrotne, że w razie czego cesarz mógł powiedzieć, no dobrze, to wydali generałowie, nie ja. Nie było to niemniej na tyle poważnie, że przystąpiono do realizacji owych zapowiedzi. A co one oznaczały? Powołanie Królestwa Polskiego. Niedzielenie dalej tych ziem pomiędzy zwycięskich okupantów, przejście od fazy okupacji do fazy współpracy, kooperacji. To dość istotna rzecz, czy Polacy dadzą się kupić, czy nie. Początkowo Piłsudski to świetnie wykorzystał, bo zalegalizował POW. POW powstaje już z początkiem I wojny, ale pod nazwą Polska Organizacja Narodowa, związana z Niemcami. Żeby nie podlegać Austriakom, to Rosjanie, to Niemcy mu właśnie coś takiego umożliwili. Po czym ją zakonspirował i powołał jeszcze raz nową organizację, niemal miesiąc później, czyli od października do listopada 14 roku, którą już nazwał Polską Organizacją Wojskową, bez żadnych konotacji politycznych czy nawet narodowych, należeć mógł nie każdy, kto mieszkał na tym terenie. I wracamy do naszego dnia 5 listopada. Dlaczego on nie był dniem niepodległości, choć wyraźnie w tekście opublikowanym w owym akcie jest o niej mowa? No, z bardzo prostego powodu. Nie była to niepodległość, była to raczej podległość, ale na pewno początki, zręby państwowości polskiej. Tego nie można negować, gdyby się nawet bardzo nie lubiło owych zaborców czy okupantów na ziemiach zaboru rosyjskiego, to jednak trzeba oddać sprawiedliwość, że od podstaw, a więc od szkolnictwa, administracji, poczty, nawet własne znaczki powstały wtedy, Królestwo Polskie, pieniądze, marki polskie, wreszcie sądownictwo i gospodarka znalazły się w rękach ministrów polskich. Piłsudski początkowo wykorzystał świetnie sytuację. Doprowadził do scalenia legionów, przeniósł je do Baranowicz, to jest miejscowość dziś na Białorusi, wtedy to była frontowa, na Kresach. Tam bowiem wcześniej stacjonowała tak zwana Brygada Strzelców Polskich, którą Rosjanie z kolei po swojej stronie próbowali blokować legiony. Ale nie spełniła ona swojego zadania, musiała się wycofać, się rozpadła. Z niej potem, z tych kawałków całego tego pomysłu, zaczęły się tworzyć spontanicznie i w potężnej ilości, przynajmniej w swoich zrębach, tak zwane Korpusy Polskie na wschodzie. Było ich 3. Pierwszy na Białorusi, to jest właśnie to przedłużenie Baranowicz, drugi w Mołdawii i trzeci na Ukrainie. Potem były dywizje Żeligowskiego, 4. na Kubaniu i Kaukazie, 5. na Syberii, a 6. brygada już na terenie Karelii i północnej Rosji, zwanej Pomoriem. 7. jednostka, tak zwany Legion Polski, sformował się z Polaków będących w armii carskiej na terenie Finlandii i przez Estonię w 20 roku trafili do Polski. My wróćmy na owe Baranowicze, na Przedpola, gdzie do jesieni scaliły się już wszystkie polskie jednostki, gdziekolwiek one się tam rozproszyły i powróciły do Warszawy. Rzeczywiście udało się je eszelonami przewieźć na teren Mazowsza. Część została rozkwaterowana w takich miastach jak Łomża, Ostrowiec, Ostrów Mazowiecka i tak dalej. A wybrane grupy uroczyście 10 grudnia, a więc zaledwie 35 dni po tejże proklamacji, wkroczyły do Warszawy, czyniąc z niej znów stolicę przyszłej Polski. Tutaj zaborcy popełnili zwykły błąd pychy. Mianowicie, wydawało im się, że z Polakami można jakkolwiek się zrobi i tak będą zadowoleni, nie ma się co nimi nadmiernie przejmować, a przede wszystkim ich honorować. I odwlekali powołanie jakichkolwiek sensownych władz. Działała tymczasowa Rada Stanu, taka ciało doradcze, które zastępowało pseudoparlament, nie miało nic do powiedzenia poza doradzaniem, jak kierować pewnymi sprawami administracyjnymi. I rzeczywiście na bieżąco mogła wydawać dekrety i pewne postanowienia, zakładając właśnie szkolnictwo już w 16 roku. W końcu 16 roku już istniały uniwersytet od 15, więc to wszystko zostało jakby pozbierane, poscalane oddolnie i nadano temu już strukturę quasi-państwową. Wreszcie z wielkim trudem udało się zmusić zaborców, żeby powołali Radę Regencyjną, ale to już będzie w sytuacji dla okupanta, szczególnie niemieckiego, kłopotliwej. Rada Regencyjna ma zastąpić króla, co do którego oczywiście zgody nie było. Polacy początkowo, widząc, że tylko monarchia może się przy Niemcach udać, kompromisowo wysunęli postać ostatniego króla Saksonii, Wettyna Sasko-Łużyckiego, który miał kontynuować dynastię Sasów na naszym terenie. Austriacy Karola z Żywca, bowiem był on Habsburgiem i prawnukiem Karola Lotaryńskiego, walczącego kiedyś bohatersko z Napoleonem i tak dalej. A znowuż monarchiści krajowi, jednego z regentów, prezydenta Warszawy, księcia Zdzisława Lubomirskiego. To są takie trzy kandydatury nam znane. Oczywiście pojawiało się całe mnóstwo jeszcze innych. o których już nie warto tutaj mówić. Gdy eksplodowała Rosja, czyli wybuchła rewolucja lutowa i doprowadziła 3 marca do abdykacji cara, a potem jego brata Michała, dzięki temu dynastia Romanowów i pseudo-Romanowów, końcówka była już oldenbursko-holsztyńska, zaczęła się od Michała Romanowa i skończyła na Michale. Zniknął problem rosyjski. Rzeczywiście Polacy przestali być wtedy w obliczu Antanty traktowani jako wewnętrzna sprawa rosyjska. Rada Piotrogrodzka, a za nią rząd tymczasowy, przyznał Polsce prawo do samostanowienia z oderwaniem się od Rosji, ale pod warunkiem sojuszu wojskowego. No, chodziło o to, żeby się Polska wyzwolona z... Tutaj już nie mieli Rosjanie wiele do powiedzenia, bo granica gdzieś zdążyła dotrzeć do Dniepru. No niemniej prawa międzynarodowe zachowała. To była na razie okupacja, która w wyniku pokoju czy jakiegokolwiek traktatu mogła zostać zredukowana. Ta część, którą okupowali Austriacy i Niemcy. A zatem zyskaliśmy na forum międzynarodowym możliwość decydowania. I tutaj bardzo istotną rzeczą jest aktywizacja narodowej demokracji, która przejęła pałeczkę. Piłsudski mówi, no ja tu podbiłem, a teraz już wy podbijajcie po drugiej stronie. Zebrał się w Moskwie Naczpol, czyli Naczelne Dowództwo Polskich Wojsk. Jego prezesem był Władysław Raczkiewicz, przyszły emigracyjny prezydent Rzeczpospolitej. I w wyniku decyzji zarówno generałów, pułkowników, majorów i kapitanów polskiego pochodzenia powstały właśnie 3 owe korpusy. Z tego pierwszy liczył ponad 12 do 30 nawet tysięcy ludzi rozproszonych na wschodzie Ukrainy, aż po Białgorod na pograniczu Ukrainy, Białorusi i Rosji. I w tej sytuacji powstała potrzeba powołania jednego dowódcy. Przedarli się emisariusze i ofiarowali to Piłsudskiemu. Uciekaj na wschód, tam obejmiesz dowództwo nad całością i armia polska przejdzie na stronę Antanty. To groziło jedną rzeczą, załamaniem się tego, co już osiągnięto we współpracy z Niemcami i Austrią, no i tak powiem, zrobienie dużego świństwa tymże zaborcom. Zaborcy w całej pełni zasługiwali na to, bo byli sami zdradliwi i sprzedajni i nikt się z nimi nie przejmował od 100 lat co najmniej. No niemniej te więzi, zerwanie ich spowodowałoby represje na ogromnej liczbie osób. Dlatego Piłsudski grał na zwłokę. Rzeczywiście przewidując, że przyjdzie czas decyzji, powołał tak zwany konwent A, czyli część podziemnego rządu. Endecja miała powołać sobie konwent B, czy powołała, to do dziś jest tajemnicą. I tam zdecydowano, że na stanowczy wniosek Piłsudskiego, że legiony odmówią przysięgi, że jeżeli już zademonstrować i pójść do internatu, jak mówiono, czyli do więzienia, do obozów, to zrobić to z dużym hukiem. Niemcom nawet do głowy nie przyszło, że te oddziały mogą mieć własne zdanie. I kiedy ustawiły się tutaj na Powiślu przy koszarach Blocha, Jana Blocha, dzisiaj jest tam stacja Powiśle, szkoda, że nie ma pomnika, gremialnie pierwsza brygada rzuciła broń pod stopy Niemców. Szok był ogromny. Brygada odmówiła. Owa odmowa miała 3 stopnie jakby. 6 lipca, 9 kulminacyjny punkt i jeszcze 11 reszta brygady. Druga brygada częściowo podpisała, zresztą tam byli obywatele Austriacy, więc w ogóle zostali zmobilizowani i wysłani do Austrii. W trzeciej brygadzie się to podzieliło. Część poszła do obozów i podział był prosty. Oficerowie do Beniaminowa, tu gdzieś pod Zegrze, a szeregowcy i podoficerowie do Szczypiorna pod Kaliszem. Tam jeszcze było kilka mniejszych obozów, ale już o nich nie będziemy wspominać. Faktem jest, że z nudów i z tęsknoty Polacy wymyślili grę w szczypiorniaka. Otóż właśnie tego 9 i 11 lipca będziemy świętować stulecie początku drogi do niepodległości. Odmówienie państwom centralnym spowodowało automatyczne stanięcie Polski po stronie państw ententy, a ostatecznie po stronie państw zwycięskich. I to właśnie wtedy, w najciemniejszym momencie naszej drogi do niepodległości, kiedy 13 lipca, kiedy dojeżdżają te eszelony, no tam w różnych czasach, w różnych dniach do owego Kalisza, a potem muszą iść do Szczypiorna, Hałaciński pisze, a Biernacki na froncie włoskim, pierwsze strofy najdumniejszej pieśni polskiej. Legiony to żołnierska nuta, mówiące o jednej prostej rzeczy. Nadzieja umiera ostatnia, a właściwie nigdy nie umiera. Rozpisano to na różne kartki i w momencie, gdy musieli przedefilować ci obdarci z broni, pozbawieni pasów, byli żołnierze polscy, jakich Niemcy no, złośliwie przezywali, idąc do obozu internowania, zaczęli to śpiewać. Po raz pierwszy huknęła ta pieśń w drodze na piechotę od stacji Kaliskiej do Szczypiorniańskiego obozu, gdzie ich na półtora roku zamknięto. Sam Piłsudski zaś wrócił na swoją kwaterę i 22 lipca o świcie aresztowało go odpowiednie komando niemieckie, odwiozło najpierw do Gdańska, potem odwiedził Ren, trafił do Szpandau jeszcze pod Berlin, a na koniec wylądował w Magdeburgu, gdzie doczekał niepodległości. Dodać tylko należy, gwoli prawdzie, że 24 lipca, dwa dni później, pierwszy pułk ułanów stoczył bitwę z trzema zaborcami naraz. O świcie rozgromił uciekinierów i dezerterów rosyjskich, którzy w straszliwy sposób pustoszyli Stanisławów. W południe rozgromili armię austriacką na przedmieściu Stanisławowa, a wieczorem pułk bawarski pod Krechowcami. Od tej pory nazywano ich ułanami krechowieckimi. Zatem w tych dniach, między 6, 9, 11 lipca, a 22 i 24, 1917 roku, 100 lat temu, wykrzesana została iskra, która zapaliła ląd, powodujący wybuch 11 listopada roku następnego. Teraz będziemy przeżywać czas spalania się lądu, przygotowania narodu, konsolidacji i wreszcie umiłowanej chwili, która rozlała się po naszym całym kraju. Dziękuję Państwu za uwagę. Do spotkania po wakacjach w pierwszych dniach września, gdzie będziemy kontemplować i rozważać wydarzenia wrześniowe 1917 roku.